Dzień dobry, przed mikrofonem Piotr Pogorzelski. W tym tygodniu Po prostu Wschód wyjątkowo w środę ze względu na długi weekend, ale też dlatego, że w piątek rozpoczynają się dwa interesujące festiwale filmów. Białoruskich Bulba Movie oraz ukraińskich Ukraina. O nich oraz o kinematografii tych dwóch państw opowiedzą organizatorzy Beata Bierońska-Lach i Janusz Gawryluk. W tym wydaniu także wywiad z pisarzem Wołodymyrem Rafiejenką, który napisał wyjątkową książkę o wojnie w Zagłębiu Donieckim Najdłuższe czasy. Zachęcam do słuchania, subskrybowania i wspierania mnie na Patronite i Zrzutce. Warto też wracać do poprzednich odcinków. W zeszłym tygodniu mówiłem o stosunkach rosyjsko-białoruskich, koronawirusie i teoriach spiskowych oraz sytuacji w Karabachu rok po zakończeniu wojny. Kolejny magazyn Po prostu Wschód ukaże się jak zwykle w piątek, ale 19 listopada. A zaraz przeniesiemy się na Ukrainę i Białoruś.
Лізуть стільки дітей, ніби це Майнкрафт. Вони хочуть в історію, яка тримає камп. Дітям треба більше золота, як Варкрафт. Та їх репти дні, як Туху Бай, Лавкрафт. Гріє знакове, як вір Лара Крафт. Кожна друга міряє мій закарпатський став. Він не личить вам, би як у сандалях і носках. Навіть із веснянками не зазвучиш, як паш. Я співаю з рисю, бо може си дозволить. Ти попсові пісні, щоб народ це поняв. Утікаєш, звісно, як по демі погляд. Лижиш шоу-бізу так, як мою творчість.
W piątek w Warszawie startują dwa festiwale filmów, białoruski i ukraiński, odpowiednio w kinie Iluzjon i w Kinotece. Moimi gośćmi są ich organizatorzy, Beata Bierońska-Lach, która po raz szósty już przygotowała festiwal filmowy Ukraina. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Oraz Janusz Gawryluk, twórca festiwalu Bulba Movie. Dzień dobry.
Dobry dzień.
Chciałbym, żebyście najpierw Państwo krótko opowiedzieli o tym, co można będzie zobaczyć na festiwalach, jakie filmy, jakie są główne wątki tych festiwali.
Na Ukraina festiwalu filmowym pokażemy aż 54 filmy. Będzie to nowe kino ukraińskie, będą to retrospektywy Kiry Muratowej. Będzie też konkurs na najlepszy film krótkometrażowy, pokażemy aż 21 filmów. Oraz wydarzenia towarzyszące. My planujemy silent disco w rytmach ukraińskich, planujemy dwie wystawy oraz zajęcia dla dzieci.
A co będzie na Bulba Movie?
Na Bulba Movie będzie 3-dniowy blok programowy. Będzie trochę pewnie inaczej niż na Ukrainie, dlatego że my mieliśmy 5-letnią przerwę i jakby dopiero wychodzimy na arenę tutaj warszawską, czyli wracamy z 7. festiwalem po 5-letniej przerwie. Po prostu sytuacja specyficzna, dlatego że rok temu tam się odbyły wybory i później bardzo duże protesty jak na Białoruś, które również w Polsce były żywo obserwowane. Dlatego też nasz program jest też i tak ułożony, że zaczynamy pierwszego dnia od końca, czyli trzeci blok rewolucja. Sobota, drugi dzień to do rewolucji i niedziela bez rewolucji. Czyli po prostu w piątek pokażemy naszym widzom poprzez filmy to, co się tam wydarzyło. Porozmawiamy również, będą panele dyskusyjne, które będzie moderował pan Piotr Pogorzelski i tam porozmawiamy o tym, jak doszło do tej rewolucji, jak ona wyglądała i czy to była w ogóle rewolucja, prawda? Bo też i takie jakby pytania się pojawiają. No i oprócz tego bardzo mocnym, chyba najmocniejszym punktem naszego programu będzie najnowszy film Andrzeja Kuciły, Gdy kwiaty nie milczą, który wygrał tegoroczny festiwal warszawski. Zdobył teraz wyróżnienie w Żychlawie. Już się filmem zainteresował kanadyjski dystrybutor, który dystrybuował polski film Ida w Stanach. Więc naprawdę zapraszam na ten film, bo to będzie jedyna okazja, żeby go jeszcze zobaczyć w Polsce, tak? Do rewolucji to blok filmów, czyli drugi dzień blok filmów, które będą przedstawiały Białoruś 2-3 lata przed wyborami ostatnimi prezydenckimi, aż do miesiąca przed wyborami, bo ostatni film w tym bloku to Trasa zmieniona, Maksima Szweda, jego najnowszy film, który dzieje się na miesiąc przed wyborami i głównymi bohaterami tego filmu są białoruscy taksówkarze, dwóch taksówkarzy, kobieta i mężczyzna, którzy wożą ludzi po dwóch miastach, po Mińsku i po jednym prowincjonalnym mieście. No i to jest taka galeria postaci się przewijająca właśnie w tych taksówkach i naprawdę można sporo pojąć, co tam na tej Białorusi się właśnie wydarzyło dzięki temu jednemu filmowi, a będzie ich parę, bo będzie też film Marcina Sautera Urosłam, kiedy spałaś. Świetny, ciepły film, który był nakręcony w 17-18 roku i on pokazuje, że już wówczas był problem emigracji białoruskiej na zachód, tak? Główną bohaterką jest Karolina, która ukończyła konserwatorium muzyczne w Mińsku i z jej klasy już w 17-18 roku z 30-osobowej klasy na Białorusi wówczas zostały tylko dwie osoby, więc ten cały problem zaczął chyba narastać wcześniej. I to właśnie chcemy pokazać w sobotę, bo będzie tych parę filmów, które mam nadzieję, że w jakiś sposób pokażą polskiemu, ale też i białoruskiemu widzowi, którego jest sporo teraz w Warszawie, jak mogło do tego wszystkiego dojść, co widzieliśmy po 9 sierpnia 2020 roku. Trzeci dzień trochę lżejszy, czyli bez rewolucji nazwaliśmy, więc tutaj raczej wybraliśmy to wszystko, co jest godnego do pokazania w białoruskim filmie. Tam będzie i Wiktor Asiuk z ostatnim filmem Epitafium. Tam będzie oczywiście Czysta Sztuka Maksima Szweda, film, który zdobył wiele nagród międzynarodowych, a w Warszawie okazuje się, że nie był jeszcze pokazywany. W Polsce był z większych festiwali, tylko na krakowskim pokazywany. Będzie krótkometrażówka Andrzeja Kociły, ale też będzie mini-blok Dźmitry Dziadka. To taka wschodząca moim zdaniem gwiazda i nadzieja białoruskiego kina. Pokażemy jego dwa filmy, fabułę i czy to dokument, czy to fabułę, trudno powiedzieć. Sam Dzima mówi, że nie wie, czy to jest fabuła, czy dokument, bo tam się miesza fikcja z prawdą. Mam nadzieję, że przyjedzie, bo zapowiada, że przyjedzie, będzie panel dyskusyjny w ogóle o sytuacji współczesnego kina białoruskiego i wpływie polskim na jakby tą sytuację, bo jak wiemy, dużo polskich i fundacji, i szkoła filmowa WAID starają się wspomagać młodych białoruskich filmowców. Więc jest duża debata właśnie z udziałem i polskich filmowców, i białoruskich filmowców.
Temat migracji, to on chyba też będzie na festiwalu Ukraina.
Tak, często przewija się temat migracji w ukraińskim filmie. To widać na przykład w filmach krótkometrażowych, które zostały zgłoszone do konkursu. Ale ta emigracja jest często z różnych powodów, nie tylko ze względu na wojnę, która się toczy. Ta fala właściwie już się przetoczyła, związana z wojną, natomiast no, wciąż jest emigracja ekonomiczna, a także, mówi o tym jeden film, związana na przykład ze zmianą płci, Żegnaj Swieta. Więc na pewno ten temat się przewija. Natomiast oprócz emigracji, temat wojny też pojawia się w kinie ukraińskim. Może nie jest to, ta wojna już tak bezpośrednia, filmy nie pokazują działań wojennych, natomiast pokazują, jakie spustoszenia zrobiła wojna w Ukraińcach. Ona jest tłem filmu, ona jest w bohaterach. Filmy mówią na przykład o traumie, jaką mają żołnierze, którzy wracają z wojny, ale także osoby, które zostają w domu, które czekają na swoich i też pojawia się problem osób, które uciekają, ale one nie wyjeżdżają za granicę, tylko przenoszą się na przykład do Kijowa osoby z Donbasu, które też próbują ułożyć sobie nowe życie, a nie jest to proste, bo Ukraina jest jednak krajem dość mocno podzielonym i jest tam ta część wschodnia sympatyzująca jednak z Rosją i ta część zachodnia, która jest mocno już związana z Europą Zachodnią. Zaczynamy mocnym akcentem, bo zaczynamy od pokazu filmu Olka Sencowa Nosorożec, który miał swoją premierę w tym roku na festiwalu Wenecji. Był też pokazywany na warszawskim festiwalu filmowym. Cieszymy się, że Olek przyjedzie na otwarcie i będzie można z nim porozmawiać o filmie. No i jest to dość mocny i szokujący film, pokazujący, jak się w latach 90. rodziły gangi, rodziła się mafia. Miałam okazję być na spotkaniu z Olkiem właśnie na warszawskim festiwalu i było pytanie: Olku, czy to, że taką przemoc pokazałeś w filmie, to właśnie miało wpływ to, że siedziałeś w więzieniu i takie są twoje doświadczenia. No Olek zaprzeczył. Wiadomo było, że Olek chciał ten film zrobić przed pójściem do więzienia. Właściwie został aresztowany tuż przed planem, na który miał pojechać. Natomiast powiedział, że musiał zamknąć ten rozdział w swoim życiu. Teraz chciałby zrobić na przykład film dla dzieci i chciałby zrobić film o miłości. Także to jest mocne kino Olka Sencowa. A ponieważ wspieraliśmy Olka przez ten czas, jak siedział w więzieniu i wspieraliśmy jego uwolnienie i staraliśmy się i zbieraliśmy pieniądze, wysyłaliśmy do jego siostry. Także 2 lata temu, jak wyszedł, było to dla nas bardzo ważne wydarzenie. Był gościem naszego festiwalu 2 lata temu, a teraz już może być z filmem. Ten film by nie powstał, gdyby nie wsparcie polskich koproducentów. Apple Film wsparło produkcję i dzięki temu ten film możemy zobaczyć. O ile mi wiadomo, film będzie w dystrybucji polskiej od grudnia.
Pani mówi, że nie ma filmów o wojnie, ale tam na przykład jest film Czerkasy, prawda, który bezpośrednio bezpośrednio odnosi już do pewnego rozdziału w czasie zajmowania Krymu przez Rosjan.
Tak, Czerkasy pokazywaliśmy w zeszłym roku. To jest kino, gdzie pokazane jest, w jaki sposób, jaką manipulacja nastąpiła, przejmując okręt Czerkasy, jaka działa się sytuacja na statku. Ten film wygrał ten zeszłoroczny festiwal. Tymur Jaszczenko jest w tym roku gościem naszego festiwalu, będzie też jurorem w konkursie filmów krótkometrażowych.
Porozmawiajmy teraz o tym, jak to kino się zmieniało, bo Janusz, ty mówiłeś o tym, że Festiwal Bulba mówi miał przerwę, tak? Z czym ona była związana?
Tak, na pewno o tym trzeba powiedzieć, bo na pewno też nie każdy wie, jak doszło do powstania tego Festiwalu Bulba Mówi Filmów Białoruskich w Warszawie w 2011 roku. To był pomysł po prostu na początku, żeby pokazywać białoruskie kino, którego ja sam na początku za dobrze nie znałem. Później poznałem paru ludzi, którzy się tym kinem na Białorusi zajmowało i pomyśleliśmy, że fajnie byłoby coś takiego pokazać właśnie w Warszawie, bo przecież na pewno co jak co, ale białoruskiego kina to nikt na pewno nie zna. I to prawda, i pamiętam, że pierwszy raz robiłem w Lunie u Beaty właśnie, stąd się znamy.
Razem robiliśmy ten festiwal, pamiętam, to było też dla mnie duże przeżycie. Bardzo podobały mi się reklamy festiwalu, jak zapowiadali filmowcy białoruscy, że zapraszają na film, na przykład obierając ziemniaki. Także to było, i to kino rzeczywiście było odkrywcze.
Pokazaliśmy przez te 3 dni wszystko, co zdołaliśmy wybrać najlepszego. No Białoruś nie jest dużym krajem, nie jest jakąś potęgą filmową, no przyznajmy się do tego. Pamiętam, jak podszedł do mnie na koniec festiwalu młodziutki Piotrek Czerkawski, krytyk filmowy, i powiedział, że Janusz, no super impreza i koncerty i filmy fajne i tak dalej, i imprezy w to wszystko, ale no dobra, jakbyś chciał za rok robić, to co pokażesz, bo przez te 3 dni to chyba pokazałeś no, wszystko, co, jeżeli chodzi o białoruskie kino. Ja później sobie pomyślałem, że Piotr ma trochę racji, bo faktycznie zacząłem się zastanawiać, co mógłbym pokazać. Ta produkcja na Białorusi nie była wówczas wielka, czy państwowa, czy niezależna. No ale i wtedy wpadliśmy na pomysł, że a może przecież tam, jak wszędzie na świecie, są jacyś może niezależni filmowcy, którzy sami sobie tam teraz, jest łatwiejszy dostęp do filmowania, nie to co kiedyś, więc może gdzieś tam robią jakieś ciekawe, niezależne kino. Ja zresztą z tego nurtu wyszedłem. Ja kiedyś przecież też sam robiłem ofowe kino tutaj w Warszawie, na takim jednym z pierwszych festiwalów, w Lunie właśnie. Mój film dostał wyróżnienie Bojki, u Agaty Domskiej. Jutro Filmu ten festiwal się nazywał, to był bodajże 2002 rok chyba, tak, stare dzieje. Ale w każdym bądź razie to kino ofowe, takie niezależne, zawsze mnie też fascynowało, bo sam się tym zajmowałem w Polsce. Pomyśleliśmy, no to może zróbmy konkurs, ogłośmy. Ogłosiliśmy ten konkurs i wówczas ja się zorientowałem, że taki jedyny festiwal filmowy na Białorusi, międzynarodowy Listopad, który się nazywa, on miał mnóstwo sekcji konkursowych, tylko nie miał jednej. Nie miał sekcji konkursu filmu właśnie białoruskiego. I to był naprawdę strzał w dziesiątkę, bo ten festiwal już istniał od wielu lat, od 1994 roku. My w 2012 roku ogłosiliśmy konkurs filmów białoruskich. Nadeszło sporo produkcji, bo chyba kilkadziesiąt. Wybraliśmy najlepsze. No i przyznaliśmy pierwsze złote, srebrne i brązowe bulby. A na festiwal do Luny wynajętym autokarem z Mińska zwoziliśmy wszystkich tych uczestników konkursów, czyli młodych filmowców z Białorusi. I byli to pracownicy Państwowego Białoruś Filmu, i byli to pracownicy Państwowej Telewizji BT, którzy gdzieś coś tam robili, i byli tak zwani niezależni partyzanci, zupełnie ofowi, jak tak zwani filmowcy opozycyjni, nazwijmy, którzy ich filmy dotyczyły bardziej jakby tematów właśnie polityki i tak dalej. Więc oni w tym jednym autokarze jechali całą noc tutaj do Luny i już przyjeżdżając, już byli nieźle zintegrowani, a później u nas przez 3 dni ta integracja już dochodziła do finału i okazało się, że oni wcześniej się zupełnie nigdy nie znali. I gdyby nie nasz festiwal w Warszawie, oni by się dalej jeszcze nie poznali, tak? Więc my zrobiliśmy taki przyczółek, bo po 2 latach pod wpływem, wiem, bo byłem później na tym festiwalu w 15 roku na Białorusi, nawet już byłem zaproszony, była taka odwilż wówczas. I ten koordynator konkursu nacjonalnego, narodowego, białoruskiego powiedział, że tak, że wy mieliście wpływ, bo wy gdzieś tam w Warszawie zaczęliście robić konkurs filmów białoruskich, a nasi urzędnicy powiedzieli, no ale jak to jest, co tam jest, co w tej Warszawie się dzieje, a u nas nie ma, tak? Była odwilż i oni zrobili. Udało się dzięki nam trochę na Białorusi, na Międzynarodowym Festiwalu zrobić w końcu konkurs filmów białoruskich. I plus to, że ci młodzi filmowcy u nas przez te 2-3 lata już się trochę zintegrowali, to też to łatwiej było i szybciej budować tą placówkę konkursu narodowego na festiwalu Listopad w Mińsku. No i słuchajcie, no i to było fajne i później poleciliśmy jeszcze parę lat do 16 roku. Tamten festiwal na listopadzie również dobrze się rozwijał i nasza taka misja trochę się po pierwsze skończyła, po drugie nie mieliśmy finansowania na robienie festiwalu w Warszawie, bo sens istnienia takiego festiwalu był. Pokazywanie wszystkiego najlepszego, co tam się robi na Białorusi. Na przykład można było wybrać z tamtego konkursu narodowego i te filmy pokazywać, tutaj nie robić, więc sens był, tak? No ale na entuzjazmie jeszcze dwa lata do 16 roku zrobiliśmy festiwal w Warszawie. No i to się skończyło i entuzjazm, no i nasza misja też po części się skończyła, bo już na Białorusi była ta placówka, tak? No ale przyszedł rok 2020, wszystko powróciło do tego, jak było w 2011, czyli po prostu zmieniła się firma, która była podwykonawcą festiwalu Listopad, a to była fundacja Art Corporation, która bardzo podniosła poziom tego festiwalu. Tam przyjeżdżali goście z zachodu, no to oni współpracowali z warszawskim festiwalem i tak dalej, więc to był festiwal klasy A już naprawdę, to był na wysokim poziomie. Oni wyszli z tego postsowieckiego obozu filmowego i to był na wysokim poziomie festiwal, plus konkurs białoruski, który dosyć prężnie się rozwijał, tak? No ale przyszedł rok 20 i zmieniono właśnie organizatora. Ponownie organizatorem stał się Białoruś Film, czyli Białoruskie Studio Państwowe. I pierwszą decyzją tego organizatora w tym roku, w 2021, było właśnie zamknięcie konkursu białoruskiego. Więc to musieliśmy wyjść z podziemia, z lasu, bo przed nami misja po prostu, bo my jesteśmy takim festiwalem, no może trochę dosyć humorystycznie brzmi, ale jesteśmy festiwalem dla zadań specjalnych, prawda? Bo naszą misją jest obecnie, oprócz pokazania białoruskie kina, doprowadzić do tego, że za rok, później za dwa, Festiwal Białoruski powróci do Mińska.
Tylko powiedz mi jeszcze jedną rzecz, bo mi się wydaje, że jeżeli chodzi o produkcję filmową na Białorusi, ona jest, tylko to jest głównie produkcja robiona na rynek rosyjski, tak? Seriale, filmy wojenne, partyzanckie.
To prawda, znaczy to jest trochę jeszcze inaczej, bo studio, właśnie głównym producentem jest studio filmowe Białoruś Film. I główna jakby funkcjonalność tego studia polega na wynajmowaniu pawilionów filmowych, ekip, sprzętu, głównie ekipom rosyjskim, bo jest taniej po prostu. I to wszystko idzie właśnie na produkcję rosyjską, tak? Samych produkcji białoruskich jest po prostu można na palcach policzyć, tak? Więc a teraz to zupełnie się skończyło. No był swego czasu taki mini fundusz filmowy organizowany przez Ministerstwo Kultury, był konkurs, to ostatnie lata, jeszcze przed rewolucją tą białoruską i na początku głównie te granty otrzymywało właśnie studio filmowe Białoruś Film, ale później się zdarzało, że niektórzy nieliczni prywatni producenci otrzymywali granty. Taki jest przypadek na przykład mojego znajomego, który miał prywatnego producenta, oni wysłali zajawkę na ten konkurs i otrzymali grant, tak? Z tym, że zaczęła się rewolucja i ten mój znajomy zdążył skończyć zdjęcia do tego filmu, czy z grantu państwowego, ale po rewolucji jego producent został aresztowany, teraz siedzi w więzieniu i grozi mu 8 lat podobno. Więc tam nie ma żartów.
Właśnie to są takie historie, o których na Ukrainie nie słyszymy teraz, ale a propos tego funduszu kinowego. Na Ukrainie ten fundusz zapracował, zadziałał i to chyba widać w ciągu tych 6 lat festiwalu.
Tak, chociaż początki miałam zupełnie takie same jak Janusz. Kiedy zaczęłam robić festiwal, zaczęłam wyszukiwać filmy, co możemy pokazać, bo tak naprawdę to było, pierwszy odbył się w 2016, to było krótko po Majdanie, właściwie to, co się działo na Majdanie, spowodowało zainteresowanie kinem ukraińskim. Dużo powstało niezależnych filmów o tym, co się dzieje. Więc to był też dobry moment, żeby pokazywać kino ukraińskie, ponieważ to kino kompletnie nie było znane w Polsce. Nie ma filmów, albo niewiele jest filmów w szerokiej dystrybucji kinowej. Więc też mam poczucie misji, żeby promować kino ukraińskie, pokazywać, jakie to kino jest. Bo kiedy w 2016 pojawił się pomysł i zaczęłam rozmawiać z ludźmi, szukać Ukraińców w Polsce, żeby mi pomogli, żeby mi przekazali kontakty, to dziennikarze, którzy ze mną rozmawiali, ale po co pokazywać kino ukraińskie? Przecież to jest kino postradzieckie na pewno, że tam na pewno nie ma nic ciekawego w tym kinie.
Ale w 2016 to może była prawda, bo jeszcze wtedy nie pojawiało się tyle filmów, co teraz, prawda, interesujących.
To prawda, filmów było niewiele. Pokazaliśmy to, co jest najlepsze. Oczywiście też pokazaliśmy klasykę ukraińską, czyli Cienie zapomnianych przodków. obowiązkowo, ale z roku na rok było coraz lepiej. Tak, dzięki dofinansowaniu jest przecież rządowa agencja filmowa w Ukrainie, więc to kino jest dofinansowane i co roku powstaje około 50 filmów w Ukrainie. Dla porównania w Rosji powstaje ponad 200. Wiadomo, że nie wszystkie filmy nadają się do pokazania, więc jest to, co kiedyś w Polsce w latach 90., że filmowcy idą w kierunku kina amerykańskiego, że pokazują, że albo robią komedie romantyczne, albo właśnie sensację amerykańską, więc też musimy wyszukiwać i poszukiwać ciekawego kina ukraińskiego. Ale teraz po 6 latach to wygląda zupełnie inaczej. Filmowcy są już znani nie tylko w Polsce, ale też w Europie. Dostają nagrody na festiwalach. No, słynny film Atlantyda, który był zeszłorocznym kandydatem do Oscara. Donbas, który też był już w szerokiej dystrybucji w Polsce. Więc to kino jest coraz bardziej znane i myślę, że my też przyczyniliśmy się do tego, że to kino już jest rozpoznawalne. Może mniej rozpoznawalni są reżyserzy, ale tytuły filmów już są znane. W tym roku tych filmów ze względu na pandemię powstało znacznie mniej, bo powstało tylko 25 w tym roku. Wejdzie do szerokiej dystrybucji.
To jeszcze pytanie na koniec. Co byście polecili? Jaki jest, nie wiem, wasz faworyt waszych festiwali?
To ja odpowiem w ten sposób. Dlaczego zaczęliśmy robić ten festiwal? Głównie dlatego, że na Białorusi ma konkursu, więc my ogłosiliśmy swój konkurs, który będzie bardziej może w tym roku przeglądem młodego kina białoruskiego. Polecę właśnie ten blok składający się z 8 krótkometrażowych filmów młodych autorów. Dlatego, że uznanych filmów nie będę polecał, bo sami sobie wybierzecie, na który będziecie mieć ochotę. Ale jeżeli nie powiem, to nie będziecie wiedzieć, że jest właśnie blok młodego kina białoruskiego, które swoją spontanicznością, ale też w końcu młodzi autorzy zaczęli dostrzegać właśnie życie obok, bo jak robiliśmy konkursy 8 lat temu, to te filmy, te tematy, które podejmowali młodzi autorzy, były gdzieś tak kosmopolityczne, że oglądając te filmy nie widziało się zupełnie Białorusi, prawda? One mogłyby się jakby dziać gdziekolwiek, nawet na Marsie na przykład, tak? A na tegoroczny konkurs niespodziewanie filmów tych przyszło bardzo mało, bo no, sytuacja jest specyficzna, że i filmowcom nie jest do filmowania, i filmowcy wyjeżdżają, a co najgorsze, filmowcy nie mogą i boją się filmować, bo ktokolwiek teraz wyjdzie na ulicę na Białorusi z kamerą, no może skończyć w więzieniu, po prostu mówiąc krótko, tak? Więc tych filmów przyszło mało, ale te filmy właśnie dotykają tematów związanych z Białorusią, czyli i rewolucji, i tego, co się działo po rewolucji, i pandemii, i tak dalej. Tego wcześniej nie było. Młodych ludzi, którzy robili nawet filmy kiedyś, to zupełnie interesowało, co się dzieje w ich kraju, tak. Więc to mnie cieszy i ta spontaniczność, ta świeżość jest warta tego, żeby przyjść na blog Przegląd Młodego Kina Białoruskiego 14 listopada o dość wczesnej porze niedzielnej o 12:30, ale warto, bo później koncert Wolnego Chóru i Bulba Catering.
No to na pewno warto, ale nie tylko dla cateringu, a co na Festiwalu Ukraina?
Dla mnie ciekawego w kinie ukraińskim, to co zauważyłam, jest to, że Ukraińcy potrafią się śmiać samych siebie i mają dystans do śmierci. Mam wrażenie, że my Polacy trochę inaczej do tego podchodzimy i mamy pewne tematy, których nie należy się śmiać. Dlatego kontrowersyjnie polecam film Pracuję na cmentarzu, komedię, która była pokazywana również na Warszawskim Festiwalu Filmowym. Wydaje mi się, że taki film może nie do końca powstałby w Polsce. Temat ten też jest poruszany i czarny humor jest poruszany w filmach krótkometrażowych, też przysłanych przez młodych filmowców. I rzeczywiście to jest coś, na co zwracam uwagę i chciałabym, żeby u nas też tak można było, żebyśmy mogli śmiać się ze śmierci, którą w ten sposób oswajamy. Pracuję na cmentarzu, opowiada historię rzeczywiście bohatera, który pracuje na cmentarzu i który spotyka się z różnymi historiami, między innymi przychodzi do niego co jakiś czas pan, który buduje mu na stole z klocków pomnik, który chciałby, żeby wyglądał, ale za każdym razem, kiedy dowiaduje się, ile będzie kosztować, odchodzi. I koniec jest taki, że ten pomnik jest wciąż za tani. On po prostu chce postawić pomnik, który będzie kosztować tyle, ile mieszkanie, bo akurat tyle pieniędzy przeznaczył dla swojego syna, który umarł. Ale jest tam bardzo dużo ciekawych perypetii i polecam to kino, dlatego że jest dużo tematów też wojny poruszanych, a mam osoby, które mnie pytają, a co można polecić lżejszego w kinie ukraińskim, że faktycznie co roku pokazujemy filmy związane z wojną i rzeczywiście widzowie szukają czegoś lżejszego.
To jest dobry film, to jest mądra komedia, nie jest to właśnie taka komedia, która jest oparta na głupkowatych gagach. Polecała Beata Bierońska-Lach, organizatorka festiwalu Ukraina, i Janusz Gawryluk, organizator festiwalu Bulba Movie. Festiwal Bulba Movie w Iluzjonie od 12 do 14 listopada, festiwal Ukraina w warszawskiej Kinotece od 12 do 18 listopada i także online w internecie będzie można te filmy obejrzeć. Bardzo dziękuję, Beata Bierońska-Lach i Janusz Gawryluk. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również.
Dziękuję wielkie.
No i jeszcze raz скажу. Для мене музика це трохи більше, чим канали. І я її уви не так, як ти запоминаю. Не те, що на застолі чи по телеку і грала. Для мене важна лічність, яка це написала. Гармонія, мелодії, смислового текста. Мурашки визивали в мене з самого дєства. Тільки закончився поток моїх мислей, як на твоєму телефоні музика зависла. І ти трогаєш мене за ритузики. Бо я зроблений з музики.
Moim kolejnym gościem będzie Wołodymyr Rafiejenko, ukraiński prozaik i poeta, który urodził się i wychował w Doniecku. Studiował tam filologię rosyjską i kulturoznawstwo. Po przejęciu kontroli nad Donieckiem w 2014 roku przez prorosyjskich separatystów opuścił miasto. Obecnie mieszka w Kijowie. Kolegium Europy Wschodniej wydało jego książkę Najdłuższe czasy, która opowiada w niezwykły sposób o tym, co działo się w Zagłębiu Donieckim 7 lat temu. Pierwsze pytanie, które zadałem Wołodymyrowi Rafiejence, dotyczyło właśnie niezwykłej formy tego dzieła, w którym baśń miesza się z rzeczywistością.
Ja sam mieszkaniec Donbasu w 14 roku.
Mieszkałem w Doniecku do 2014 roku, musiałem uciekać do Kijowa. Nie miałem tam żadnych znajomych, nie wiedziałem jak żyć. Pierwszy rok tam to był dla mnie rok szoku. Musiałem przeżyć nie tylko fizycznie, ale przede wszystkim psychologicznie. Musiałem wiele zrozumieć, jak tak się stało, że kraj, który całe życie zgłębiałem, którego literaturą się zajmowałem, bo jestem filologiem rosyjskim, tak postąpił wobec mojego państwa i mojego życia. Zacząłem pisać. Miały być to opowiadania. Czyli to są te baśnie, które przerywają narrację książki i które tak naprawdę są bardziej rzeczywiste niż ta podstawowa część, która nie nazywa się baśnią. Właśnie, ta część, która powinna być realistyczna, jest napisana jak bajka. To taka gra literacka. Ale tak naprawdę ja najpierw pisałem te realistyczne części i zrozumiałem, że nie wystarczy mi oddechu, że tylko na podstawie rzeczywistości nie da się zrozumieć tego, co się stało i co się dzieje. Był mi potrzebny inny gatunek, aby to, co się stało, wytłumaczyć. Wtedy zaczął powoli, w trudach, rodzić się ten miks gatunków bajki i psychologicznego, czasem brutalnego realizmu. Jak tylko on się pojawił, zrozumiałem, że jedynie na granicy tych absolutnie różnych spojrzeń na świat i człowieka mogę odnaleźć nie tylko spokój, ale też zdolność rozmowy i tworzenia.
Zdatność rozmawiać i tworzyć.
Czy pana zdaniem my możemy powiedzieć, że te wydarzenia w Zagłębiu Donieckim w 2014 roku były irracjonalne?
No, można znaleźć, rozumiecie, można znaleźć.
Można znaleźć uzasadnienie racjonalne, wyjaśnić to, co się stało, interesami różnych krajów. Z drugiej strony, nie jestem oczywiście politykiem, ale jeśli wyobrazimy sobie, że te pieniądze, które Rosja wydawała i wydaje na wojnę w Zagłębiu Donieckim i Krymie, Moskwa wydałaby na kulturalną ekspansję na Ukrainie, to osiągnęłaby o wiele więcej, bez krwi, bez spadku własnego autorytetu. Wyglądałaby na świętą. Z punktu widzenia wykonania zadania widzę, że wojna nie pozwoliła Rosji osiągnąć założonych celów. Co więcej, ja w 2014 roku nie mogłem mówić po ukraińsku w sklepie, a teraz napisałem już książkę po ukraińsku. Oni zrobili wszystko, żebym ja, całkowicie dorosły człowiek, po 50-tce podjął taką decyzję. Czyli ciężko tutaj znaleźć racjonalność.
No ja podczas Majdanu, podczas rewolucji...
Gdy w 2014 roku byłem w Kijowie i patrzyłem na oddziały specjalne Berkut ubrane na czarno, całą masę masę funkcjonariuszy, miałem wrażenie jakiegoś ogromnego, mistycznego zła.
Tak stale, że my żyli w samym miejscu centrum Doniecka.
Myśmy wtedy mieszkali w centrum Doniecka. Wszystko widziałem, jak to się zaczynało. Jestem wierzący i cały czas chodziłem z domu do soboru Archanioła Michała w centrum miasta. Byłem tam dzwonnikiem. Ta droga przechodziła koło budynków administracyjnych, gdzie byli separatyści. Widziałem tych ludzi. Ich zachowanie to była parodia Majdanu. Wykorzystanie tych samych form, ale bez treści. To byli przypadkowi ludzie, bez przekonań, nawet nie z Doniecka. Widziałem, jak tam parkowały autobusy z rosyjskimi rejestracjami. Poza tym widziałem, gdy wchodziły do Doniecka uzbrojone oddziały separatystów. Byłem wtedy na dzwonnicy. Widziałem, że oni wiedzą, dokąd iść. Mieli opracowaną całą logistykę. Mieli automaty. Wtedy oni mówili, że bronią języka rosyjskiego, osób rosyjskojęzycznych, czyli takich jak pan. Co pan wtedy myślał, gdy to słyszał? Żeby zrozumieć cały absurd tych stwierdzeń, trzeba przeżyć całe życie w Doniecku, rozmawiać tylko po rosyjsku, uczyć się na uniwersytecie na rosyjskim wydziale. Mi nigdy nikt nie zwrócił uwagi, że mówię po rosyjsku. Prawie wszyscy mówili w tym języku. Miałem znajomych, którzy mówili po ukraińsku, pisali wiersze, ale oni i tak często przechodzili na rosyjski. Mnie nie trzeba było bronić przed moją ojczyzną. To jest takie kłamstwo, że traciłem oddech, gdy o tym słyszałem. 50 lat mieszkałem w swoim mieście i dopóki separatyści nie przyszli, mnie nie trzeba było bronić. Po tym, co się stało, obiecałem sobie, że się nauczę ukraińskiego i będę w tym języku pisał, żeby wszyscy zobaczyli, że to nie jest problem. Nie miałem doskonałej, codziennej znajomości języka, ale czytałem Żadana, Andruchowicza. Dla Ukrainy w ogóle naturalna jest sytuacja dwujęzyczności. Ukraiński był językiem moich babć, a potem był XX wiek, ZSRR, rusyfikacja regionu, a po II wojnie światowej miasta przemysłowe odbudowywali ludzie z Rosji. Dlatego wieś w Zagłębiu Donieckim była ukraińskojęzyczna, a ośrodki przemysłowe rosyjskojęzyczne. Ale to nigdy nie było problemem. One się zaczęły, gdy oni przyszli. Czy chodził pan na proukraińskie marsze, które odbywały się w Doniecku? Oczywiście, one były u mnie pod domem, choć to był dla mnie trudny czas i rodzinny, i zawodowo. Ja nie wierzyłem, że miasto oddadzą. Obowiązkowo chodziłem na dzwonnicę. Chyba na początku kwietnia pod eginą Rinata Achmetowa była akcja Syrena dla Ukrainy. W mieście miały być włączone syreny alarmowe, dzwony w świątyniach miały dzwonić, aby pokazać sprzeciw wobec prób oderwania Zagłębia Donieckiego od Ukrainy. Zaproponowali mi, żebym wtedy dzwonił w nasze dzwony, więc wszedłem na wieżę soboru. Naprzeciwko nas był budynek, który zajęli separatyści i widziałem, jak oni zaczęli biec w naszym kierunku z kijami, niektórzy w kominiarkach. Musiałem się chować, uciekać tylnym wyjściem. To był moment, kiedy zrozumiałem, że z tymi ludźmi, jeśli oni tam zostaną, nie mogę żyć w jednym mieście.
Takiego wyznaczenia. Ja wyrzeszył, że jasne, że z tymi ludźmi, jeśli oni tu zostaną i oni będą, jak ja mogę z nimi żyć?
Nie myślał pan o tym, że cerkiew moskiewskiego patriarchatu wówczas opowiadała się po stronie Rosji? Po pierwsze, tak nie myślę. Trzeba odróżnić hierarchów czy strukturę od pastwy. Ludzie są w stanie sami myśleć i widzieć, co się dzieje. Moi spowiednicy, którzy zostali w Doniecku, to ludzie z zachodniej Ukrainy. Oni wiedzą, jaka jest naprawdę sytuacja, ale to ich świątynia i nie mogą jej porzucić. Nigdy nie słyszałem w cerkwi tam jakichś prorosyjskich haseł. Była za to dodatkowa modlitwa o pokój. Całe życie był pan związany z rosyjskojęzyczną kulturą, w tym z rosyjskimi instytucjami kultury. Wojna oznaczała de facto zerwanie z nimi. Jak pan to przyjął?
Z Rosji.
Nie było u mnie związku z instytucjami, był inny związek. Ja jestem zawodowym filologiem rosyjskim, drugie wykształcenie to kulturologia. Rodzonym językiem jest dla mnie rosyjski. W tym języku rozmawiała ze mną mama. Później, dopiero w szkole, zacząłem czytać po ukraińsku. Trzeba było dorosnąć i zrozumieć, że kultura, książki, literatura i muzyka nie gwarantują porządności państwa, które nimi dysponuje. Żeby to sobie uświadomić, trzeba było przejść długą drogę, dorosnąć, może trochę za późno. To było trudne. Jeśli już mowa o zrywaniu z czymś, to z tym dzieciństwem, które we mnie żyło, tym idealizmem, który nie widział realiów. To przestawienie się, to śmierć i narodziny. Jak jechałem pociągiem Donieck-Kijów, jednym z ostatnich, to czułem, że gdzieś tam umieram, a gdzieś się coś rodzi.
Relasztowanie sobie na pewnej latej. I pewnym czynem śmierć i odrodzenie.
Was wydawali w Rosji?
Pana wydawano w Rosji. Otrzymywał pan tam nagrody. Czy teraz panu tego brakuje? To takie mityczne rzeczy. Oczywiście ja jestem wdzięczny organizatorom rosyjskiej nagrody, że oni przyjmowali do konkursu rękopisy po rosyjsku, ale nie tylko obywateli Rosji. To był proces, który pomógł mi wyrobić sobie markę. Gdy te teksty wysyłałem do wydawnictw ukraińskich, to im były niepotrzebne. Ale proces ukrainizacji Ukrainy jest bezzwrotny. Jeśli Ukraina się zachowa, to powinna i będzie się ukrainizować. To jest naturalne. Jeśli jest potrzebne jakieś wsparcie, to dla języka ukraińskiego. Patrzysz na wydawane czasopisma. Większość jest po rosyjsku. Ukraińskojęzyczne dopiero się rodzą. Gdyby nie wojna, to nie byłoby takich radykalnych zmian. Te przeciwieństwa by się ułożyły. Potrzebny był po prostu pokój. Nam tego czasu nie dali. Można mówić, biedni rosyjskojęzyczni wspierają ukraiński. Ale nikt nikomu nie przeszkadza, jeśli ktoś napisał super książkę po rosyjsku, jest nowym Dostojewskim, żeby wysłał ją do wydawnictwa, nawet do Moskwy. I ono to kupi. To nie jest żaden problem. Gdy już byłem w Kijowie, zwracało się do mnie czasopismo Drużba Narodów, czyli Przyjaźń Narodów, żeby wydrukować najdłuższe czasy. Ale zrezygnowałem, bo u nich szefem kolegium redakcyjnym jest Zachar Prilepin, pisarz, który wspiera separatystów.
Ja odmówiłem się, dlatego że u nich głowa redakcyjnej kolegi Zachar Prilepin.
Teraz napisał pan książkę Mondegreen po ukraińsku. Dlaczego?
Tak, Mondegreen. No,
to było w 2014 roku. Wtedy jeszcze nie umiałem mówić dobrze po ukraińsku, ale zdecydowałem, że napiszę w tym języku, żeby ludzie zrozumieli, że osoba z Zagłębia Donieckiego może to zrobić, może się nauczyć mówić, pisać. Doszedłem jednak do wniosku, gdy pisałem, że nikogo nie mogę niczego pouczać. Człowiek sam ma się nauczyć albo Bóg go nauczy. Ten proces pisania książki, gdy równocześnie studiowałem język, był dla mnie korzystny. Do tego czasu starałem się mówić, słuchać, czytać. Wypracowywałem leksykę, stylistykę i to była świadoma droga. A potem pisałem i to dość długo tę powieść. Trzeba dodać, że Najdłuższe czasy i Mondegreen to druga i trzecia część trylogii o mieście Z. Zaczęła się ona w 2010-2011 roku i to była powieść Demon Kartezjusza. Ona właśnie otrzymała rosyjską nagrodę. I tam pisałem o tym, że niedługo będzie wojna. I mi mówili, że to idiotyczne fantazje. A ja pisałem to, co czułem. Tam wchodzą wojska do miasta Z. Nie mówię, co prawda, jakie.
Tam na wkazach. Poczynajcie.
No jak wydumajcie, ja zaraz.
Czy myśli pan, że na Ukrainie jest teraz miejsce dla rosyjskojęzycznej, ukraińskiej literatury?
Jego nie dużo było i раніше. Rozumiecie, sprawa tą, że...
A wcześniej było? Też nie było. Rynek tak działał, ja się z tym stykałem do początku wojny, że rosyjskojęzyczna literatura płynęła szerokimi potokami z Moskwy i Petersburga. Dobrzy autorzy, mocna literatura, to trzeba przyznać, i różne gatunki. Jaki był sens dla rosyjskojęzycznego Ukraińca szukać czegoś swojego? A teraz ten potok się zatrzymał. Zatrzymał i co z tego? Wielu ludzi, którzy kiedyś czytali i taką literaturę, przestało to robić. Świadomie przeszli na ukraiński. Ja nie jestem taki. Zdecydowałem, że będę pisał na przemian. Jedną książkę po rosyjsku, jedną po ukraińsku. Nie mogę oddać języka. Ale widzę, że perspektywy dla rosyjskojęzycznej literatury są słabe. Nawet nasi potężni pisarze rosyjskojęzyczni, jak Andrii Kurkow, Aleksiej Nikitin, sprzedają bardzo małe nakłady i mają małe audytorium. Ono było małe jeszcze do wojny.
Ona była dużo niewielka jeszcze do wojny. No, potrzebne to wyznać.
Mamy teraz taką sytuację, że ukraińskojęzyczna kultura na Ukrainie ma wsparcie państwa. Czy pana zdaniem także rosyjskojęzyczna ukraińska powinna je mieć? Mi tutaj nie chodzi tylko o książki, ale też o filmy. Pytanie mogę zadać inaczej. Czy Ukraina może być taką wyspą wolności dla rosyjskojęzycznej kultury?
No, to, znaете, to było... мені здається, непогано.
Але то би було нізле, але для того є потрібний Український інститут язика російського. Треба його скодифікувати, зробити свої засади, ортографію. Навіть якщо то буде символічне, то є потрібне. Але до того мусить бути воля політична, пінянзи і розум. Того у нас нема збит дуже. Поза тим, точи ще війна і є враг, який взяв язик як броню і чинник językowy wykorzystuje przeciwko Ukrainie. Dopóki trwa ta wojna, to nie trzeba tym się zajmować, bo to by było uznane za kolaborację z wrogiem. A gdy kiedyś się ta wojna skończy, to trzeba stworzyć ten Instytut Ukraińskiego-Rosyjskiego. A czym ten język ma się różnić oprócz akcentów? Czy tego, że Rosjanie mówią na Ukrainie, a Ukraińcy w Ukrainie? A czym się różni angielski angielski od amerykańskiego angielskiego czy kanadyjskiego angielskiego? Wiem, że językowe pole może być wspólne, ale gdy bierzemy jakiś język jako oficjalnie państwowy czy używany powszechnie, to podlega on kodyfikacji przez ten kraj, który go przyjmuje. W tym nie ma nic złego, to nie jest naruszenie praw człowieka czy mniejszości językowej. Nasz rosyjski się różni, ale nie tak, żeby Rosjanie go nie zrozumieli. Może są jakieś słowa, regionalizmy, oni nas rozumieją, a my ich. Może trzeba by było zrobić swoją kodyfikację, ale to są fantazje, ja nie jestem działaczem państwowym. Czasem mi jest szkoda tego wielkiego pola literatury, która jest pisana surżykiem, czyli mieszanką rosyjskiego i ukraińskiego, czy po rosyjsku. Często przez ludzi, którzy nie byli tak zdecydowani jak ja, tak rozczarowani, żeby nauczyć się ukraińskiego. Ale to są patrioci Ukrainy, oni kochają ten kraj, choć mają inny język. Oddawać tę literaturę i w ogóle ją odrzucać, to jest po prostu niemożliwe. To był Wołodymyr Rafiejenko, ukraiński pisarz, autor książki Niezwykłe czasy, opowiadającej o wojnie w Zagłębiu Donieckim, która wyszła nakładem Kolegium Europy Wschodniej. To już wszystko w tym odcinku podcastu Po prostu Wschód. Zachęcam do wspierania mojej inicjatywy na Patronite i Zrzutce, a także do zajrzenia na Spotify, gdzie cały czas aktualizuję playlistę z utworami z moich podcastów. Do usłyszenia. Żegna się z Państwem Piotr Pogorzelski.